Witamy w 56. odcinku DualShock Podcast. Udało nam się zdetronizować Odina i Badona i dziś witają się z wami Bizon
i Cialny.
A dzisiejsze tematy to: powiemy o tym, jak Obama dostał wieśka. Powiemy o Alice Madness Returns, ale nie o grze, a storybooku, który wychodzi na iPhony. Powiemy o nowym teaserze, czy też już trailerze Modern Warfare 3. Powiemy o trailerze Gears of War 3, który wyszedł na parę godzin przed tym, jak nagrywamy podcast. Cialny powie nam o kostiumach do Mortal Kombat, nowych, klasycznych kostiumach. Pod koniec będziemy mówić o Ghost Recon Online, który jest grą free-to-play. Cialny zrobi recenzję kontrolera Razer Onza Tournament Edition i powie też nam o Forzie 4 i imporcie profili z gry z poprzedniej części. A na sam koniec powiemy o Dead Island, na pierwszym gameplayu i naszych odczuciach związanych z nim. Więc tematów jest od groma, ale jakoś je ogarniemy, więc zaczynajmy.
Okej, niedawno odwiedził nas prezydent Obama, znaczy nie nas, tylko premiera i no, ciekawe prezenty od niego dostał. Co wiemy o tym, Bizon?
No, dostał chyba to, co Polska ma najlepszego do zaoferowania, przynajmniej ja to tak widzę. Pyta się Donald, nie? Pyta się swoich doradców, co my mamy w Polsce najlepszego? I oni myślą, no teraz to Wiedźmina. No i dostał Wiedźmina, dokładnie edycję kolekcjonerską Wiedźmina 2. Dostał też książki Sapkowskiego, bodajże właśnie w języku angielskim, żeby mógł sobie poczytać. No i też jakieś gadżety, dostał bodajże iPada z filmami, z polskimi animacjami Tomasza Bagińskiego. No i też dostał pióro, które podobno przestało działać, kiedy miał się wpisywać do księgi pamiątkowej, więc no pióro im nie wyszło. Ale to jest ciekawe, nie, że akurat dajemy prezydentowi Stanów Zjednoczonych grę komputerową.
Tutaj dochodzi dodatkowa inwestycja, nie, bo teraz pewnie musi sobie zakupić sprzęta na Wiedźmina, żeby mógł sobie na tym swoim dużym telewizorku to wszystko ogarnąć.
No tak, on na pewno jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i ma komputer, który nie ogarnia Wiedźmina drugiego. No myślę, że ma, ale sam fakt tego, że Wiedźmin 2 jest prezentem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest takie, no nie wiem, to pokazuje chyba, jak mocne teraz są gry i że to kiedyś z czegoś takiego każdy by się wyśmiał, ale teraz to coś oznacza. To oznacza, że ten Wiedźmin 2 jest cholernie ważny jakby dla Polski. Że to jest coś, co nas może wypromować, co nas może wybić i teraz już nie tylko na arenie gier komputerowych, ale jakby na arenie całej międzynarodowej.
Polityki zagranicznej. Ale nie opomnijmy się.
Nie mamy tarczy antyrakietowej, ale mamy porozumienie wiedźmińskie.
Dokładnie. No ale tak naprawdę Wiedźmin super recenzję zgarniał, między innymi przez Game Trailers, przecież 9.4 i określenie go jako najlepszym RPG-em roku.
No i najładniejszym RPG-em, to co oni podkreślali. Dokładnie. Też najładniejsze RPG, no to jest pewne wyróżnienie i to troszkę nas śmieszy, że to jednak Obama dostał tego Wiedźmina, ale z drugiej strony ja mówię, to jest jak pewien przełom, że premier daje prezydentowi grę komputerową. Patrz, to jest nasz polski produkt, to jest coś, czego wy w Stanach nie potraficie zrobić, a my, biedne Polaczki, potrafimy i masz i graj to. Ucz się, Barak, jak się powinno robić gry.
Dokładnie. Ciekaw jestem, czy dostanie darmowe DLC też.
Wyślijcie darmowe DLC do pana prezydenta Obamy. Alice Madness Returns. Już mówiliśmy dużo o grze, ale Cialny wyskoczył przed podcastem do mnie z informacją, że jest storybook, który jest dostępny na iPhone'ach i to, co zobaczyłem na trailerze i to, co później na innych filmikach Cialny mi wysyłał, no robi ogromne wrażenie, nie tylko stylistyką, ale z całym projektem tego, że można ten produkt, który jest na PC-tach i na konsolach, można w ciekawy sposób zaimplementować na iPhone'a i stworzyć coś zupełnie nowego.
Jest o tyle fajnie, że właśnie ten interaktywny storybook jest po pierwsze bardzo interaktywny, po drugie pokazuje nam całą historię Alicji pierwszej i połączenie z dwójką, więc nie jest to tak, że skończyła się jedynka, cisza nastała, dym i pokazała się dwójka. Tutaj jest wszystko bardzo, bardzo inteligentnie pokazane i naprawdę użytkownicy iPhone'ów czy iPodów drugiej generacji, szczególnie drugiej generacji, bo chodzi mi o kamerę, która jest też z przodu, bo też jest potrzebna, ale o tym za chwilę, powinni właśnie to zobaczyć, poczytać trochę, bo tam, no, czytania nie jest dużo, ale można się troszkę pobawić. Musimy na przykład jakieś kartki poodsłaniać, No jest jedna scena, która jest naprawdę rewelacyjna właśnie z kotem. Żeby przejść dalej, właśnie do tego jest potrzebna nam ta magiczna kamera, musimy się uśmiechnąć wprost do tego kota. I on to reaguje na to, wywala ten swój cudny uśmiech, no i można wtedy przelecieć na następną stronę. No, stron jest niemało. Wszystkie tak naprawdę są interaktywne. Jedna najbardziej z wkurzających jest taka, że cały czas te takie specjalne macki wchodziły na ten, na obraz, który miałeś przeczytać, na tekst, i musiałeś się co chwilę palcami odganiać. To już naprawdę po 5 minutach robiło się troszkę denerwujące.
No ale jeżeli chodzi o cenę, ile kosztuje Alice Madness Returns na iPhone'a?
No cena jest właśnie tutaj straszna, bo kosztuje całe... No zero.
Aha. Nie, jest za...
Całe totalne zero.
Ale to jest dla użytkowników, którzy, nie wiem, zamówili Alicję, czy każdy może po prostu ściągnąć to za free?
Każdy. Aha. Każdy może ściągnąć to za free. To jest właśnie najprzyjemniejsze.
No to ja teraz żałuję, aplikacja... że nie mam iPhone'a.
Spokojnie. Na pewno na YouTubie jest cały ten, cały walkthrough, więc można sobie zobaczyć. Aplikacja zajmuje około 180 mega, więc to nie jest mało, ale jak się ją odpali, to się rozumie dlaczego. Dodatkowo na końcu, gdy całą historię sobie przejdziemy, no już nie będziemy mówić wszystkiego, co tam jest. Pokazany jest trailer Alicji, ten, który już nam znany tak naprawdę. I potem dowiadujemy się o czymś, na co nie zwróciliśmy uwagi. No to będzie mały spoiler, ale zwracajcie uwagę na alchemiczne symbole i spróbujcie je kliknąć. One są poukrywane, jest ich 8. Pokazują potem coś bardzo ciekawego na samym końcu końców.
Okej, okay, dzięki Cialny. W takim razie, jeżeli ktoś ma iPhone'a, to łapcie to, bo gdybym ja miał iPhone'a, to teraz nie nagrywałbym podcastu, tylko właśnie bawiłbym się tym storybookiem, bo wygląda on naprawdę przewspaniale.
Okej, okay, na świat wyszedł trailer jednej z najlepszych strzelanek, jakie powstały. Modern Warfare 3.
Oho, to jest mocno powiedziane naprawdę, jeżeli już podkreślamy, że to będzie jedna z najlepszych strzelanek. Może tak być, nie musi tak być, bo co pokazuje trailer, no... film Michaela Baya, tak? Budynki się walą, wszystko wybucha, mamy te przeskoki z Berlina do Stanów, do Londynu, do Paryża, no... Wygląda to graficznie bardzo podobnie do Modern Warfare 2. Ja bym powiedział, że silnik się zupełnie nie zmienił i zupełnie nie zmieniła się też grafika. A co dziwne, bo my z Odinem... Kiedy patrzyliśmy na screeny, które wyszły jakoś 2 czy 3 tygodnie temu, myśleliśmy, że jednak grafika zostanie poprawiona, silnik zmodernizowany. Wydaje mi się, że tam nic specjalnie się nie zmieniło, ale taka z perspektywy takiego gracza jak ty, Cialny, który nie gra w shootery i praktycznie omija Call of Duty, czy taki teaser, taki trailer dla ciebie, który jest oderwany od Modern Warfare, czy ciebie to kręci?
Powiem ci, wizualnie wygląda cudnie. Gdybym grał w takie FPS-y, gdybym grał w military shootery, które w ogóle nie gram, to by była dla mnie obowiązkowa sprawa.
Znaczy ja ci powiem, ta gra świetnie wygląda na pewno w ruchu i na tym trailerze, ale w momencie, kiedy zejdziemy na ziemię i kiedy trzeba będzie grać to z perspektywy pierwszej osoby, to tak naprawdę to będzie gra, która ma już 3 lata. Bo myślę, że niewiele zostanie zmienione już teraz w tej grafice i ona prezentuje się dokładnie jak w poprzedniej części, ale może być na plus to, że będzie miała niskie wymagania sprzętowe, bo miejmy nadzieję, że Infinity Ward nie zawali sprawy tak jak Treyarch i na PC-ty tym razem dostaniemy naprawdę porządnie zoptymalizowaną grę, bo to co robiło Black Ops na PC-cie każdym, po prostu praktycznie te wszystkie przycięcia znikąd, miejmy nadzieję, że to zostanie zażegnane. Ale co do samych misji, my mówiliśmy z Odinem w podcaście, że już praktycznie mieliśmy cały opis misji z tej gry, ale to co ja widzę tutaj, to jest za dużo wybuchów i za dużo walki takiej otwartej na ulicach. To co ja lubię w Modern Warfare, to są te misje, w których jesteśmy oddziałami specjalnymi. Kiedy ja myślę o najlepszych rzeczach Modern Warfare, to w pierwszym widzę tą misję w Czarnobylu, widzę misję na statku, kiedy pada deszcz. W dwójce widzę ten szturm na więzienie, widzę ten szturm na platformę wiertniczą. Te misje, które rozgrywamy oddziałami specjalnymi gdzieś na tyłach wroga, a nie te właśnie szturmy na miasta, gdzie wszystko strzela, gdzie musimy się cały czas chować i zmazywać dżem z oczu. Trochę mnie łapie taka obawa, że to będzie za bardzo przekokszone właśnie w ten sposób, że będą ciągłe walki na ulicach, wiesz, taka epickość przerośnięta, taka zupełnie taki Michael Bay movie, który ty grasz, ale gdzieś tam gubi się to, co w Modern Warfare było dla mnie takie najlepsze, najwspanialsze.
Chcieli pewnie odejść od tej swojej poprzedniej konwencji, prawda? To znaczy... Żeby znowu ktoś duty calls nie zrobił. Znaczy,
właśnie ja się obawiam tego, że też jeżeli mamy takie miasta, takie tyle wydarzeń, te spadające budynki i to wszystko, to znowu jednak, tak jak ja myślałem, że może oni to popchną, może coś zmienią, to jednak ten trailer pokazuje jasno. Skrypt. Dalej skrypt, skrypt. Budynek się wali, skrypt. Więc jeżeli ktoś lubi Call of Duty, to widzi ten trailer i jest zachwycony. Jeżeli ktoś lubi Modern Warfare 2, widzi ten trailer i jest zachwycony. Jeżeli jest mną, to ma pewne obawy, ale i tak w to zagra, bo ja potrzebuję raz na jakiś czas właśnie dawki takiej gry. Takiej, do której ja usiądę, zrelaksuję się trochę przy niej i taki Black Ops 6-godzinny był całkiem w porządku w singlu. Ale ja bym chciał dłuższej jednak kampanii tym razem, bo 6 godzin to jest mało, jeżeli... Modern Warfare 3 ma być wielkie i epickie, to powinno być jeszcze dłuższe do tego i wtedy ja byłbym już zadowolony.
Słuchaj, a może to jest, oni zrobili tutaj trailer jakiegoś nowego trybu single player, może to jest jakiś tryb quick time event, no. Gdzie będziesz miał same quick time eventy.
Tak, skrypt, skrypt i teraz tylko wciśnij E, skoczyłeś, dalej, teraz no. Do śmigłowca do czołgu, bo to tak wygląda. Oni nam pokazują kolejne sekwencje z różnych jakichś pojazdów, walk na ulicach i to tak naprawdę wygląda jak niekończąca się wojna. I tak samo boję się też trochę o fabułę, bo mamy powiedziane, ten voice over mówi nam, że wolą jednego człowieka cały świat stanął praktycznie w ogniu, więc tak wiesz, kolejny taki Deus Ex Machina, nie? Jeden człowiek robi coś tam i cały świat staje w płomieniach. To też jest takie przekokszone, przeepickie i mam nadzieję, że Infinity Ward jednak zbierze to do kupy i nieco zwolni tempa, bo jeżeli gra ma cała być w takim tempie, że wszystko się wali, wybucha, to chyba będzie przesyt i ja będę się czuł zmęczony. Na parę godzin przed nagraniem tego podcastu pojawił się w sieci trailer z kampanii Gears of War 3, pokazujący nam nowe rzeczy, no bo na razie widzieliśmy tylko praktycznie multi. No i Cialny, ty jesteś Gears of Warowiczem, Xboxowcem, więc powiedz nam, co tak naprawdę widzimy w tym trailerze?
Co widzimy w trailerze? No, fabułę całą, która zapowiada się dosyć epicko, jak to musi być w przeciwieństwie do Modern Warfare w Gearsach, bo Gearsy muszą mieć właśnie taką typową, przykokszoną, epicką fabułę i tutaj taka też będzie i to jest właśnie bardzo przyjemne. Ogólnie, co wiemy z fabuły, musimy znaleźć naszego ojca. No, taki temat troszkę tak... No... Nie za bardzo pasuje.
To znaczy, to było podsuwane, Cialny. Nie kochryjmy się z tym, że każde kolejne części Gearsów ten motyw ojca Markusa podsuwały nam i dążyło to w końcu do tego, żeby sprawdzić, kim tak naprawdę jest ten jego ojciec, bo no nie ukrywajmy, w każdej części było twój ojciec to.
No, ale tak no, zrobić to jako taki jeden, no, tak jak widać na filmiku, z główniejszych rzeczy, czyli przemierzamy cały świat, żeby znaleźć naszego ojca. No,
no ale cholera wie, Cialny, może to będzie tylko, wiesz, jeden z elementów fabuły Gearsów, bo nie wiadomo, jak to będzie rozwinięte. Nie mamy, tak jak z Call of Duty dostaliśmy praktycznie cały opis fabularny przed wypuszczeniem pierwszego trailera. Nie wiemy, jakie będą jeszcze Gearsy od strony fabularnej, ale to, co ja już widzę teraz, to jest skok graficzny w jakości. Naprawdę, może nie wiem, jak dokładnie wyglądała dwójka, bo nie miałem takiego porównania, ale myślę, że to, co robi Epic na silniku Unreala trójki teraz, to jest naprawdę już maks możliwości. Tekstury są wyraźne, kolorystyka jest przeróżnorodna, co jest dobre, bo jeżeli byśmy mieli cały czas w tych szaroburych korytarzach biegać, to by było złe. Ale mamy różnoraką kolorystykę, no i też modele postaci, myślę, że zyskały bardzo dużo na detalach i też tekstury są teraz bardzo wyraźne.
No i tak, i przeskoków nie ma, to też jest fajnie, ale wracając na chwilkę jeszcze do tej fabuły, wiemy z no, dużo wcześniejszych informacji, że w fabule też będzie chodziło o konflikt między właśnie lokustami, a tymi żółtymi lokustami, czyli Lambertami. W tym też się coś więcej rozwinie, więc no, szukanie tatusia to chyba nie będzie głównym tematem Gearsów, no bo to by było ciut za mało epicko.
Nie no, epickość będzie, jeżeli mamy trzy strony konfliktu już praktycznie teraz i twórcy podkreślali, że będą walki właśnie na trzy strony, że trzy strony będą walczyć naraz ze sobą. Ja czekam właśnie na gameplay, bo co pokazuje nam trailer? No pokazuje nam nieco fabuły, parę scenek wziętych skądś tam. Gameplay jest chyba trzy razy pokazany też tam z perspektywy pierwszej osoby, więc nie ma nic takiego super na tym trailerze. Ale widać, że oni się starają i pchają ten silnik i chcą go dopracować tak, że ostatnie Gearsy już chyba, jakie powstaną na tej generacji konsol, będą naprawdę przekokrzone i no, wyglądają najlepiej jak tylko mogą na Xboxie.
Znaczy no, Gearsy muszą być tak naprawdę no, najlepiej wyglądającą grą na Xboxie.
No to jest to, co ma sprzedawać Xboxa. Od początku Gearsy sprzedawały Xboxa i teraz ma nie być inaczej.
Wszyscy pamiętamy, jak to było z preorderami do Mortal Kombat. Ci, którzy no, chcieli mieć wszystkie, bo wiadomo, że razem z grą dostawało się w większości na przykład na Xboxa Ermaka albo Skorpiona na PS3, a cała reszta, która chciałaby sobie zebrać całą kolekcję, no, musiała trochę walczyć na eBayu. Ceny dochodziły do no, bardzo ciekawych sumek, czyli około $50 za jeden skin. Była rzeźnia. No, dzięki Bogu ludzie od Mortala pomyśleli, a wypuścimy wam całą paczkę w cenie no dosyć śmiesznej.
No te klasyczne kostiumy, bo o tym mówimy, Cialny, nie? W ogóle nie powiedziałeś, o czym mówisz, powiedziałeś Mortal Kombat, bla bla bla. Mówimy o klasycznych kostiumach, tak?
No dobra.
No, okej. Okay. To teraz słuchacze już wiedzą. Te klasyczne kostiumy dla mnie to nie jest nic wspaniałego, bo nie oszukujmy się, to co widzimy to są te kostiumy dla naszych czterech praktycznie ninja i dla Kitany, Mileny i tej trzeciej postaci Jade. No właśnie. I nie oszukujmy się, że to są praktycznie recyklingowane kostiumy. Jest jakakolwiek różnica między kostiumem Sub-Zero i Skorpiona prócz tej kolorystyki, bo ja w modelu nie widzę zupełnie.
Znaczy nie ma, ale jeżeli chcesz to rozwinąć, to Sub-Zero, Skorpiona, Reptile'a i Ermaka.
No tak, tak, ale tu nie ma...
Jest kolorystyka inna.
Tylko jest kolorystyka inna, a same modele...
No i te dodatki.
No tak, ale same modele są praktycznie niezmienione, więc oni zrobili prosty recykling, wzięli jeden model, pokolorowali go na różne sposoby i dali na przykład tam Skorpionowi te na plecy, nie?
No te miecze.
No właśnie. I to jest tyle... Ale mamy jeszcze te klasyczne Fatality. No i to są klasyczne Fatality dla Skorpiona, Sub-Zero i dla Reptile'a. I to już jest większy sens, aczkolwiek ja myślę, że za recykling postaci, modeli postaci ze zmianą kolorów i za Fatality nie powinniśmy nic płacić. To powinien być darmowy dodatek, bo za $5 naprawdę można kupić coś porządniejszego, większego, aczkolwiek myślę, że fani Mortala i tak się na to rzucą.
No dokładnie, no to jest typowo dla fanów, bo no 400 punktów to jest mało w porównaniu do tego, co ludzie płacili na eBayu i teraz sobie pewnie plują w brody, patrzą na te swoje portfele wykokrzone. No, jeżeli chciałeś zebrać sobie cały zestaw kiedyś, musiałeś wydać spokojnie ponad $300.
No ale to czekaj, to kiedyś te kostiumy były dostępne, ale trzeba było za nie płacić oddzielnie, tak? A teraz wyszła paczka razem wszystkich za $5.
Dokładnie. Bo one kiedyś były dodawane do preorderów, czyli GameStop miał na przykład, nie wiem, Skorpiona, Walmart miał Reptile'a, sklep Gram.pl miał Ermaka na przykład. No i Milena, Jade i Kitana nawet nie wiem skąd była i Sub-Zero też nie wiem gdzie.
No.
I po prostu ludzie, wiesz, kupywali i sprzedawali osobno na eBayu te kody na dodatkowe postacie.
Aha, w ten sposób. I jakie tam ceny wychodziły wtedy za te kody?
No a ci mówię, no od 50 nawet no do $90 znalazłem jedną akcję.
No teraz masz wszystko za 5.
Dokładnie.
Nie no, to jednak jest jakaś okazja, jednak koniec końców. A Fatality też były te klasyczne w tych kodach?
Tak. Tak, bo to były zestawy z postaci.
Nie no, to jednak się opłaca za te $5. Porównać sobie $5 do 50 za jeden, no to jednak tak. Ale z drugiej strony to pokazuje też, jak bardzo gracze chcieli te kostiumy, skoro nie kupowali za takie ogromne ceny.
No tak we wszystkim jest. Tak samo jak właśnie masz preordery do czegokolwiek i masz na przykład w jednym sklepie jeden kod, w drugim do drugi, to od razu wystarczy wejść na eBay. Mm-hmm.
No dobra, no to w takim razie możecie kupić te kostiumy. Na pewno wyjdziecie na tym lepiej, niż gdybyście mieli kupować je oddzielnie na eBayu.
Rzadko zdarza się, żebyśmy dostali coś za darmo.
Oj, rzadko. Oj
bardzo rzadko. No ale, no i jeszcze powiedzmy sobie szczerze z jakiejś takiej bardzo znanej marki, no, tak. Na przykład jak Tom Clancy's Ghost Recon.
Oj tak.
No właśnie, oni pomyśleli, że trochę będą lepsi dla graczów PC-towych i wypuszczą Ghost Recon Online.
Jest, udało się. Ja biorę wszystko, co jest tak naprawdę free to play. Naprawdę, jeżeli wychodzi jakaś gra i mogę w nią grać za darmo po sieci, to zawsze przynajmniej chcę jej spróbować. I tak na przykład bardzo dużo czasu spędziłem przy Battlefield Heroes. No i teraz wychodzi Ghost Recon i tak naprawdę to nie jest powód, dla którego opóźnia się Ghost Recon Future Soldier, bo to robi zupełnie inne studio. Jeżeli się dobrze orientuję, to Ghost Recon Online robi studio Ubisoftu z Szanghaju. Ale już widzieliśmy pierwszy trailer, mamy jakieś tam pojęcie o tym, czym będzie ta gra. I co to będzie? To będzie taktyczny, trzecioosobowy shooter właśnie free to play. I myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, bo jeżeli oni to odpowiednio zaimplementują i mówią o tym, że będą tam stosowane taktyki z poprzednich Ghost Recon, czyli nie wiem, jakieś te hudy takie wykokszone i będzie pewnie możliwość też współpracy z graczami na zasadzie drużyn, bo ja to tak widzę w ten sposób, jeżeli oni mówią, że to będzie podobne do poprzednich Ghost Recon, to naprawdę może być bardzo dobry tytuł do pogrania, no i do tego jeszcze za darmo. Ja liczę na to i też oni mówią coś takiego w wywiadzie, że ta gra ma mieć zaimplementowany bardzo dobry cover system, strzelanie zza osłon. Oni mówią, że na PC-cie strzelanie zza osłon nigdy nie było dobrze zaimplementowane. Nie mam pojęcia, o czym oni mówią, ale podobno właśnie w Ghost Recon Online ma być taki cover system, że jeszcze takiego nie widzieliśmy. No i co ciekawe też, są już zapisy do bety, więc każdy, kto chce wziąć udział w becie, chodzi bodajże na www.ghostrecononline.com. I tam może zapisać się do bety. Ja już to zrobiłem i już czekam na swój kod do bety, bo niedługo mają się rozpocząć pierwsze testy, to może wtedy dam jakieś swoje wrażenia.
A słuchaj, tak wracając troszkę do gameplayu, ja mam pytanko odnośnie całej mechaniki gry, wiesz, bo ja tak akurat na Ghost Recona w ogóle nie kojarzę, ale czy takie rzeczy jak niewidzialność i tego typu...
To tak... jest wprowadzone właśnie z Ghost Recon Future Soldier, bo ja myślę, że Ghost Recon Online to będzie tak naprawdę to, co będzie zachęcało też ludzi do skorzystania, czyli do zagrania w Future Soldier. I zaimplementowanie właśnie tej niewidzialności i tych wszystkich bajerów, to w pewien sposób ta niewidzialność już teraz chyba zawsze będzie nam się kojarzyć z Crazysem 2 i jego trybem właśnie. Multiplayer. Ale to jest dokładnie coś, co właśnie Ghost Recon Future Soldier zaprezentował na swoim trailerze bodajże rok temu na E3, czy już nie pamiętam kiedy to było. Więc...
O i wcześniej.
No właśnie, więc to jest już coś, co Ghost Recon zaprezentowało wcześniej, przed Crysisem i to, że oni to zaimplementowali tutaj, jeżeli będzie na korzyść gameplayu, no to powinno tam zostać, nie powinno zostać zmieniane i to nie jest ściąganie od Crysisa, bo Ghost Recon wymyśliło to jakby do trybu multiplayer jako pierwsze takie wprowadzanie.
Dokładnie. A Future Soldier opóźnia się m.in. dlatego, że na Xboxie ma pojawić się z obsługą Kinecta, czyli kolejna hybryda nam się pojawi.
Aha, i będziemy mogli grać z padem i z Kinectem naraz i będą z siebie
dokładnie
korzystać, tak? Współpracować.
Dokładnie.
Aha.
Dokładnie.
No okej, okay, no to Xboxowcy będą mieli fajnie, ja biedny gracz PC-towy z tego nie skorzystam.
No niestety nie.
Dobrze, więc przechodzimy do recenzji kontrolera Razer Onza Tournament Edition dla Xboxa 360, który zakupił niedawno Cialny. To znaczy zakupił go już dawno, ale dopiero teraz go dostał. No i Cialny, powiedz mi,
no
co tak naprawdę jest w tym padzie takiego, że warto go kupić i warto zainwestować w niego zamiast w zwykłego pada do Xa?
Znaczy, zaczynając może tak od początku, on jest i do Xboxa, i do PC-ta.
O, no to świetnie, no to świetna informacja
no
to na start.
Jeszcze lepiej, dokładnie. Po pierwsze, mamy regulowaną siłę oporu gałek analogowych, co naprawdę się przydaje w niektórych precyzyjniejszych gierkach, że możemy sobie albo lekkim wychyleniem naprawdę mało zrobić, albo lekkim wychyleniem w strzelankach się obrócić. Mhm. Co jest najważniejsze, regulowane to jest w czasie rzeczywistym, czyli po prostu mamy takie pokrętło, które sobie przekręcamy, dociskamy albo odciskamy. Rewelka. To jest naprawdę rewelka. No, dla mnie, jak ja robię projekty w Forzie czy w NFS-ie, Naprawdę mi pomogło, no szczególnie jeżeli właśnie sobie jeździmy. Mhm. Poza tym, no krzyżak w końcu został zrobiony inteligentnie.
To jest, oj, tak.
No, to jest jedna z ważniejszych
ja
rzeczy.
Ja to widziałem, bo ty mi wysyłałeś ten trailer. Jeżeli mogę powiedzieć coś, to jest to, na co liczyła większość graczy. bo nie oszukujmy się, tak naprawdę Mortal Kombat ludzie kupowali na PlayStation 3, jeżeli mieli też Xboxa, nie tylko dla Kratosa, ale dlatego, że po prostu na padzie do PlayStation łatwiej się w to grało, bo są oddzielone od siebie strzałki. Ten D-pad z Xboxa był dość niewygodny, bo on jest taki, no te połączone ze sobą strzałki nie są tak wygodne do wybijania kolejnych kombinacji przycisków lewo, dół i skosy, ale to co tutaj na tym padzie jest to, że możemy właśnie grać w taki sposób, jak graliśmy właśnie na PlayStation, to jest super.
Znaczy podobnie jak na PlayStation, bo pad z PlayStation też jest tak naprawdę analogowy, tylko on ma te plastiki po środku.
No tak, ale ja mówię o tym, że wiesz, no, że masz oddzielone od siebie strzałki.
Że jest wszystko oddzielone, no dokładnie. Znaczy trzeba je trochę mocniej wcisnąć w tym padzie, ale to nie przeszkadza, bo nie ma możliwości pomyłki, jeżeli wykonujemy właśnie Fatality. Testowane, sprawdzone, seal of approval.
Okej, okay, next.
Next. Mamy dwa dodatkowe przyciski, które możemy sobie ustawić jako którykolwiek z przycisków na padzie. Przydaje się to szczególnie, ja sobie akurat ustawiłem jako wciśnięcie gałek analogowych. Mm-hmm. Jest to może dla niektórych w mało wygodnym miejscu, bo jest to tak zrobione tak całkowicie nad bumperami. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale nie jest to przeszkadzające, bo nie ma czegoś takiego, że omyłkowo to wciśniemy. Jeżeli ustawiamy rękę, to ustawiamy sobie oczywiście na dwa triggery, które są trochę niżej zrobione, troszkę przerobione względem oryginalnego pada. I nad tym od razu są bampery, które no, standardowo no, nie można się pomylić. Mhm. Po prostu. Co mamy dalej? No, te przyciski funkcyjne, czyli A, B, X, Y, są zrobione też dużo lepiej. Po pierwsze, dla tych mniej doświadczonych graczy są podświetlane, czyli w nocy można sobie grać i nie zerkać jakoś tam dziwnie na kontroler podczas wykonywania niektórych rzeczy. Mhm. I są dużo bardziej czułe. Złapałem się na tym, że przez przypadek cały czas wciskałem hamulec ręczny w Need for Speedzie. Tak, no bo wystarczy je tylko musnąć i one już reagują. Nie trzeba je wcisnąć pół centymetra na głębokość pada. Mm-hmm. To jest rewelka. Co dodatkowo, no przycisk start i przycisk back został przesunięty powiedzmy w miejscu chwytania, czyli tam, gdzie standardowo będą leżeć nasze kciuki. Do tego też się trzeba przyzwyczaić, ale nie robi to wielkiej różnicy. Po pewnym czasie jest po prostu szybciej. Zauważamy, że szybciej możemy sobie właśnie zrestartować samochód na przykład w Need for Speedzie, mm-hmm, albo wcisnąć.
No tak, bo mamy łatwiejszy dostęp kciukiem, ale podobno ten pad nie jest bezprzewodowy w ogóle, tak? Mamy tylko kabel do niego.
No mamy kabelek ładny, jest taki oszmurowany, ale 5-metrowy, więc no nie wiem, kto gra w większej odległości niż 5 metrów od komputera czy konsoli.
No ale mimo wszystko
komputera to na pewno.
Ja już na przykład jestem przyzwyczajony do tego, że mam pada bezprzewodowego, nawet do PS2 mam bezprzewodowego pada i to jest pewna wygoda i ograniczenie kablem w przypadku takiego pada, który praktycznie, no z tego co ty mówisz, w każdej kategorii wyprzedza pada z Xboxa tego standardowego, no to tutaj chyba jednak wolałbym, gdyby była możliwość, tak jak na przykład na PS3, podładowania sobie tego pada przez USB i później grania bez kabla.
Jest jeszcze jedna rzecz, no. Słuchaj. Mamy też szybszą reakcję, prawda? No bo tego nie trzeba przetworzyć potem, tylko to leci od razu po kablu.
Znaczy ja prawdę mówiąc nie znalazłem nigdy opóźnienia grając na padzie bezprzewodowym i nie wiem tak naprawdę, czy istnieje takie jakieś opóźnienie, które jest zmienne, tak? Że jeżeli ja gram na padzie podłączonym kablem, a na padzie bezprzewodowym, czy ktokolwiek poczuje tak naprawdę różnicę w graniu? No ja nie czułem nigdy.
No, taka tycia, bardzo malutka, ale jest, która niestety no, jest widoczna w grach w stylu Boom Boom Rocket. To jest taka w stylu Guitar Hero, tylko że na kontroler do Xboxa.
No dobra, no to...
I tam no... tycia różnica
okay,
jest.
Okej, to skoro to jest jakby turniejowy pad, no to okej, okay, mamy szybszą...
Właśnie nie jest turniejowy, on został już zabroniony przez MLG.
To znaczy, że co, że on nazywa się Tournament Edition, ale nikt go nie pozwoli ci wziąć na turniej?
Dokładnie.
Ale dlaczego?
Z tego powodu, że no, możesz mieć przewagę nad innymi graczami, bo masz szybszą reakcję na przyciski, masz regulowane gałki i będzie ci łatwiej.
No to tak naprawdę no to jest strata innych ludzi, no to masz lepszy sprzęt i tyle.
No dokładnie, no ale widzisz, no MLG się to nie spodobało i postanowili go zbanować.
Jej, no to jest zła informacja, bo ja właśnie myślałem, że teraz będzie tak, że ludzie będą przychodzili ze swoimi dostosowanymi padami, bo to jest świetne, że ktoś może sobie dostosować właśnie na przykład tą czułość wychylenia gałki i to wszystko i wprowadzić sobie dodatkowe przyciski, jeżeli chce. To jest wygoda i to jest to, co powinno się wprowadzać. I szkoda mi teraz, jak powiedziałeś, bo nie mówiłeś mi o tym przedtem i to jest smutne, że taki świetny pad, bo jak ty o nim mówisz, jak ja widzę te filmiki, to bym sobie chciał takiego pada kupić. I właśnie dochodzimy do tego. Różnica cenowa między tym Razerem, a między zwyczajnym padem. Jaka jest różnica?
No, zwyczajny pad, no załóżmy ten xboxowy USB, który też jest do kompa, kosztuje 124 zł no, w sklepie gram.pl. Mhm. Edycja właśnie Tournament Edition, czyli z regulowanymi gałkami, kosztuje 199 zł. No to to nie jest duża różnica.
A jeżeli
komuś nie zależy na regulowanych gałkach, to za 149 jest wersja standardowa.
Aha, zwyczajny Razer Onza, nie ten turniejowy.
Tak.
Aha. No dobra, no to ja myślę, że to nie jest taka duża różnica. Jeżeli komuś zależy na tych regulowanych gałkach i na tych przyciskach, ja gdybym miał Xboxa i gdybym miał wybierać między tymi dwoma padami, standardowym albo Onza Tournament Edition, na pewno brałbym tą Onzę, bo jest świetne. To jest wszystkie rzeczy, które oni wprowadzili, są na plus.
Dokładnie.
Więc myślę, że Microsoft powinien się uczyć od nich i cóż, no dajemy nasz seal of approval chyba, tak?
Oh yeah,
tylko szkoda, że nie możecie go wziąć na turniej, bo szkoda.
Może zniosą tego bana.
Znieście, no dajcie graczom dostosować sprzęt tak jak chcą, no co z tego, że inni mają zwyczajne pady, no.
No ale to wiesz, to by było tak jakbyś, wiesz, startował w wyścigu maluchem kontra Porsche, nie?
Niech sobie kupią Porsche, no.
No dokładnie.
Okej, obecność cialnego wprowadza do naszego podcastu jeden element, którego nigdy w podcaście nie ma, czyli rozmowy o samochodówkach. No i jak o samochodówkach mówimy, jak mówimy o cialnym, który gra na Xboxie, to rzecz jasna mówimy o Forzie 4. I cialny, co dzisiaj z Forzą 4 mamy nowego?
Po pierwsze, wiemy, że w preorderach wyjdzie 5 dodatkowych samochodów. Ciekawych, może mniej ciekawych, no ale to będzie jakiś Ford Mustang GT z 65, Koenigsegg Agera.
Mustanga chcę.
Lexus SC300 z 97. RUV RGT Myślnik 8 z 2011. Nie wiem dlaczego RUV, a nie Porsche.
No bo to jest inna firma też zupełnie, ale widocznie z RUVem też mają podpisany kontrakt na samochody.
No to bardzo przyjemnie. No i Tesla Roadster Sport z 2011. Co jest ciekawe, to jest samochód elektryczny, więc będzie zacny.
No ale ma napęd cały elektryczny, czyli będziemy, nie wiem, będzie się ładował zjeżdżając z górki?
No tak, znaczy no akurat w tym samochodzie tak jest, że on się ładuje zjeżdżając z górki.
No tak jak w Toyocie Prius.
Nie, bo Toyota Prius ma silnik elektryczny.
Ale...
Znaczy silnik
aha,
elektryczny
hybrydowy,
plus silnik spalinowy.
Okej, no.
A Tesla Roadster jest tylko elektryczna, ładuje się około 8 godzin w polskich standardach. Koni to nie ma tak naprawdę, bo tego nie można jakoś obliczyć. Maksymalnie jedzie 200 na godzinę, a setkę osiąga w 4 sekundy.
Kurde, to ładnie jak na elektryczny samochód. No dobra, no ale okej, to były samochody, ale co jeszcze z tej Forzy 4?
Co jeszcze? Wiemy, że na okładce pojawi się Ferrari 458 Italia.
Aha.
Ciekawie, no tak trochę casualowo to wygląda, no
ja
ale...
Ja ci powiem, że ta okładka jest tak niepowalająca, że po prostu patrzy się na nią i tak okej, dobra, gra, samochodówka, jest Ferrari, no i tyle.
No Ferrari musiało troszkę zapłacić pewnie za to, no ale okej. Oprócz tego na okładce widzimy taki bardzo ładny fioletowy pasek u góry, gdzie jest napisane Better with Kinect Sensor. Mhm. Czyli tak jak mówiliśmy, jest implementacja Kinecta, czyli oprócz zwykłego grania na kontrolerze mamy możliwość właśnie wychylania się za pomocą Kinecta albo możliwość jakichś minigierek tylko na Kinecta.
Aha.
To będzie ciekawe, ale co najważniejsze, potwierdzony został import do Forzy 4 naszych rzeczy z trójki, co jest po prostu dla mnie no, rewelacyjną wiadomością, bo dostaniemy nagrody za to, że na przykład mamy od cholery samochodów w Forzie Trójce, że mamy od cholery kasy, że mamy no, najwyższy level, że tyle i tyle godzin spędziliśmy. Mhm. I za to wszystko będziemy dostawać właśnie jakąś bonusową kasę, bonusowe samochody, ale osoby, które spędziły troszkę czasu, a w Polsce takich osób jest naprawdę dużo, które właśnie spędziły czas na modelowanie, na robienie tych różnych grafik przedziwnych, i w tym też jestem ja, będą mogły sobie to zaimportować do Forzy 4, tak po prostu, kopiuj, wklej. No to jest rewelka, no bo nie będziemy tracić czasu na to, co chcemy już zrobić, A miejmy nadzieję, że będzie też jakiś ciekawy edytor, jak nie taki sam jak w Forzie Trójce, to może nawet i lepszy w czwórce. Mm-hmm. Więc
nie, no,
wszystko in plus.
No świetna informacja, tym bardziej, że właśnie to jest to, co powinno być zaimplementowane do każdego sequela gry. Jeżeli spędziłeś przy pierwszej części dużo czasu, tym bardziej w samochodówce, tak jak Forza, i robiłeś dużo mm-hmm. rzeczy, to powinni cię za to właśnie deweloperzy, że kupiłeś tą grę i w nią grałeś, wynagrodzić w kolejnej, i to tutaj jest. I tak samo, tak jak ty mówiłeś, ile ty godzin spędzałeś robiąc te wszystkie naklejki na samochody i to wszystko, to, że możesz to sobie w piękny, łatwy sposób przenieść do nowej gry, to jest super plus. No i myślę, że tak naprawdę deweloperzy wiedzą, czego gracze potrzebują, i taki gracz forzowy jak ty, który ma no, duże oczekiwania wobec Forzy, to też jest pocieszony właśnie takimi zmianami, takimi wprowadzonymi ulepszeniami.
Jak ostatnio widzimy, polskie produkcje coraz bardziej zyskują i na popularności, i na, no nazwijmy to, świetności. Wiemy troszkę o Dead Island, teraz wiemy i więcej. 11-minutowy gameplay się pojawił, no jakiś czas temu, ale trzeba by było coś o nim powiedzieć więcej.
Aha, no i będziemy mówić więcej, bo my mieliśmy duże nadzieje, kiedy jeszcze... O, to był ostatni podcast nagrywany z Bladym, kiedy mówiliśmy właśnie o Dead Island ostatni raz, kiedy mieliśmy tylko screenshoty i parę informacji. I dużo gdybaliśmy o tym, jak ta gra może wyglądać, że to może być właśnie... I to, co najbardziej nam się marzyło, to jest właśnie pierwszoosobowy survival na takiej wyspie, gdzie jesteśmy właśnie osamotnieni, że jest tylko parę osób, które tam jeszcze żyją. I my musimy się bronić przed tymi falami tych zombiaków. I to wszystko było takie piękne na naszych wyobrażeniach. No i pojawia się ten gameplay, który jest w porządku. To na pewno to, co widzimy, nie jest złe. Ale w pewien sposób odchodzi od tego, co my sobie wyobrażaliśmy, bo ja nie spodziewałem się na przykład tego, że gra będzie miała HUD taki rozbudowany, że będziemy mieć w ogóle punkty doświadczenia widoczne, tak jak to miało miejsce w Borderlands, tak? Że strzelamy do zombie i w tym momencie wyskakuje nam, ile punktów doświadczenia dostajemy. No trochę to jest takie mało survivalowe, tym bardziej, że...
Traci klimat.
Oj tak, tym bardziej, że na przykład... Z tego, co widać na tym filmiku, mamy to swoje wyposażenie, ale nie możemy użyć jakiegoś tam karabinu na przykład, bo nie mamy osiągniętego pewnego poziomu postaci. I to trochę gryzie się dla mnie z tym survivalem, bo jeżeli ja byłbym takim kolesiem, który broni się przed zombie, to łapałbym za jakikolwiek karabin i próbowałbym, nawet jakbym nie miał tego doświadczenia, to bym próbował, robił cokolwiek z nim. A takie ograniczanie na poziomy i wiesz, kolejne awansowanie na kolejne poziomy w grze z zombie, trochę no, mnie nie. To tak, nie wiem.
Już tak zmieszali tego Borderlandsa jeszcze dodatkowo z Dead Rising tak naprawdę, bo te bronie niektóre, no to nie wiem, tak moim zdaniem są tak centralnie przekopiowane z Dead Rising. No pała baseballowa z gwoździem.
No to jest proste, tak? Pała baseballowa no. I gwoździe prosto z Dead Rising. No i no to jest taki gadżet, który się używa często w walce z zombie, tak to powiedzmy. Ale jednak ja tutaj myślę, że na tych 11 minutach my widzieliśmy bardzo dużo z tej gry. A może widzieliśmy wszystko, bo no... Widzieliśmy chyba wszystko. Mieliśmy maczety, mieliśmy te baseballe, mieliśmy tam pokaz strzelania też z karabinu i co ważne, twórcy mówią, że broń palna jest tak naprawdę ograniczona mocno w grze i ona ma się skupiać właśnie na tym trybie walki z bronią białą. I to trzeba przyznać, jest zrobione całkiem nieźle, jak się na to patrzy.
No i też możemy sobie samochodem pojeździć.
No ale na przykład ten... Zombiaka. No tak, ale ten sam model walki. To, że my mając maczetę możemy odcinać kolejne partie ciała zombie, nawet jeżeli idą do nas, to, że możemy im strzelać po nogach, w ręce i to wszystko ma jakiś tam swój skutek, to jest bardzo fajne i to na pewno oddziałuje bardzo mocno na imersję. No i też jest bardzo dużo różnych typów zombie, bo tam widzieliśmy chyba tylko 3, ale oni mówią, że będzie ich jeszcze więcej. I mamy te standardowe wolne zombie, mamy te, które szarżują praktycznie na nas i musimy bardzo szybko odpowiadać na ich ataki. Więc tutaj się jakoś nie martwię, ale teraz powiedzmy, jak ta gra w ogóle wygląda, jak wygląda od strony graficznej i interakcji. Ja myślę, że silnik Techlandu jest naprawdę porządny, jak ty na to patrzysz, Cian?
No i tak, znaczy graficznie wygląda to naprawdę bardzo ładnie, nawet właśnie na filmikach na YouTubie widać, że jest moc w tym wszystkim, tylko muszą troszkę dopracować niektóre elementy związane.
Postaci.
Z tym. Dokładnie, z postacią, bo te niektóre kopniaki, czy nie wiem, ten zamach ręką jest taki bardzo specyficzny. Wygląda tak, jakby był robiony, nie wiem, z 30 cm za głowę. Mhm. Nie ma możliwości, żeby widzieć calusieńką rękę przy takim wyrzucie. Mhm.
No ale też same modele postaci, jakie my widzimy przed sobą, bo gra jest z pierwszej osoby. Dokładnie. Raz, że nie powalają, a dwa, że rozmowa w tej grze odbywa się na taki, w taki sposób, że tam podchodzisz do postaci i tak jak w Falloutie Trójce albo w New Vegas, czy tam w Oblivionach, centruje się kamera na tej postaci, która mówi i ona po prostu stoi, patrzy się na gracza i mówi bla, 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 bla. Nie rusza rękami, nie chodzi, nie robi nic. Ona po prostu patrzy i mówi. To jest tak infantylne, tak proste i tak cię odrywa od tego wszystkiego, że nie wiem. Przecież to było takie proste w realizacji. Popatrzmy, Half-Life 2, 2004 chyba rok, realizował to w świetny sposób. Postaci cały czas chodziły wokół nas, my się przemieszczaliśmy, one na nas patrzyły, machały rękami, gestykulowały, tu coś, w ogóle emocje na twarzy wyrażały, a to co widzimy tutaj to jest taki, no, Fallout 3 właśnie. Strasznie brzydko to wygląda.
Miejmy nadzieję, że troszkę tutaj pozmieniają, że jednak no te ruchy rąk, chociaż nie wiem, albo ktoś będzie sobie wsadzał łapy w kieszenie albo coś, bo te ręce są jakoś tak nienaturalnie wygięte teraz i na sztywno, że ja wam powiem szczerze, ja bym nie wytrzymał minuty stać tak i mówić
tak,
coś.
Tak, bardziej, naprawdę. Że ty patrzysz na tą postać i ty patrząc na nią chcesz widzieć, że ona coś ci chce przekazać. No jak porównamy teraz tą grę z LA Noire, to jest jakby zupełnie inna generacja gier.
Ale też inny budżet.
No też, no to jest jednak ta polska produkcja, ale ludzie mają wielkie nadzieje też w tej grze i pokładają naprawdę masę nadziei w tym. Ale co więcej, no mówiłeś o tym modelu jazdy samochodem i tam jest całkiem fajny bajer z tym zombie, który nam się wbija w szybę. To jest super.
Jezu, to jest piękne. No to jest po prostu tak epickie. To na pewno będzie to widać w wideopodcaście, ale o tym trzeba powiedzieć, jak gościu nam się wbija, szyba nam się, no bije, robi się taka no zupełnie nieprzezroczysta, tak jak to wygląda popękane szkło, czego tak naprawdę no nie było w żadnej innej grze tego typu, ani chyba w ogóle w żadnej jakiejkolwiek grze.
No ale też to, że później ta szyba jest taka pęknięta i żeby coś widzieć, nasza postać własną pięścią wybija ją całkowicie. To jest po prostu zajebiste, nawet ta sama animacja wybijania tej szyby z takim impetem, to jest super. Mhm.
Co jeszcze dodatkowo? No, niektóre bronie, wróćmy troszkę do tych broni, są trochę przekombinowane. No, nie wiem, Bizon, czy zwróciłeś uwagę na, nie wiem, czy to jest maczeta, czy coś kopiąca prądem.
To znaczy, to jest akurat też coś, co chyba przychodzi prosto z Dead Rising, gdzie tam ulepszaliśmy broń, żeby coś tam kopało prądem, żeby coś tam połączyć z czymś i wychodziła nam nowa broń. I też tutaj ta maczeta kopiąca prądem to jest przekokszone. Ale z drugiej strony kombinatoryka taka się widocznie opłaca w tej grze. Ja myślę, że to będzie właśnie na ten sposób, że mamy maczetę, doczepiamy do niej coś tam i ona zmienia właściwości. Ja myślę, że to jest na plus, bo wprowadza jakiś nowy element do gry, który może jest przeniesiony z innej gry o zombie, ale mimo wszystko fajne, że jest, że urozmaica tą rozgrywkę i też się cieszę, że gra się skupia jednak na tym, że musimy mieć tą bliską konfrontację z zombie, bo amunicja do broni palnej jest ograniczona. Szkoda, że są te ograniczenia na umiejętności, które masz w związku z poziomem twojej postaci. Ale
może to zniosą.
Nie sądzę, żeby znieśli, bo to jest jakby cała podwalina tego systemu, to co oni tam tworzą. Ale to, co według mnie jest bardzo dobre w tej grze i to, o czym ja zapomniałem, oglądając ten filmik, a co przypomniał mi właśnie głos dewelopera mówiący w tle, ta gra ma możliwość przejścia całej kampanii w trybie multiplayer z nawet 4 kolegami. I teraz, kiedy ja o tym myślę, kiedy myślę o tym, że będzie podwyższony poziom trudności, więcej zombie, nowe możliwości przez to właśnie, że będziemy na przykład dobierać sobie różne bronie dla każdego gracza, tak żeby jeden ostrzeliwywał z daleka, a inny walczył, coś pod ten deseń, to wtedy Dead Island może stać się naprawdę świetną grą. Bo to, co widzieliśmy, to jest tak naprawdę tryb single, który wydaje się nieco pusty, bo my tak jeździmy sami po tej dużej wyspie, czasem wyjdzie nam parę zombie. Ale kiedy dojdzie do nam tych 4 kolegów, to ktoś może... trzech kolegów, sorry. No. To wtedy ktoś może powiedzieć, że to wtedy już będzie połączenie Dead Rising i Left 4 Dead. Ale daje ci to dużą swobodę, bo ta gra sama generuje ci wyzwania i to jest gra fabularna, gdzie Left 4 Dead to była bardziej gra survival, przebiegnij z jednego punktu do drugiego. Mm-hmm. a tutaj mamy coś zupełnie innego, bardziej rozbudowane i bardziej nastawione nie na to, żeby tylko strzelać do tych zombie i wiesz, bić setki ich w ciągu minuty, tylko właśnie o to przetrwanie. Jeżeli to zostanie zachowane w trybie multiplayer, jeżeli on będzie odpowiednio się skalował do tego, ilu graczy będzie grało, jeżeli będzie fajna komunikacja, to naprawdę będzie można chyba poczuć w tej grze ten survivalowy klimat.
No dokładnie. I też nie zapominajmy o tym, że to jest sandbox, prawda?
No tak.
Że to jest cały świat otwarty.
Mamy otwarty świat, możemy się poruszać po nim jak nam się podoba. Mamy nawet mapę do szybkiego podróżowania, co jest dobre, no bo jeżeli byśmy mieli jeździć z punktu do punktu jak w Far Cry'u drugim, to by było dość męczące. Ale ja czekam właśnie na filmiki, które pokażą nam tryb multi, bo to może być naprawdę to, co będzie przełomem i to, co jakby zmieni tą grę i nastawi jeszcze bardziej pozytywnie. Bo ja mimo wszystko, że ta gra nie wygląda tak, jak sobie wyobrażałem, to jestem pozytywnie nastawiony i myślę, że to będzie naprawdę mocny produkt. Tylko są pewne elementy, które mnie drażnią, które już wymieniliśmy.
No zawsze są jakieś małe rzeczy, które będą musieli poprawić. Liczmy na to, że, nie wiem, przesłuchają, obejrzą nasz podcast i coś z tego zrozumieją.
No tak, to Polacy są. Słuchajcie nas, Techland. Słuchajcie nas, bierzcie poprawki na to, co my wam mówimy, a zrobicie genialną grę. Może damy wam nawet seal of approval, jeżeli już.
Tak, i darmową reklamę
o,
wtedy.
No i macie. Okej, nie było dzisiaj Odina, nie było Badona, był Cialny i Bizon i myślę, że jakoś sobie poradziliśmy i poziom wcale nie był zaniżony. No i cóż, w przyszłym tygodniu nie wiadomo, kto będzie z wami rozmawiał, kto będzie dla was rozmawiał, zobaczymy. Niemniej, dziś żegnają się z wami Bizon
i Cialny.
No i do usłyszenia w przyszłych odcinkach.
Pa, pa, ra, pa, pa.